Dobry tytuł. Podaj dalej.
Jeśli nie muszą dziś Państwo ruszać się z domu, to proponujemy dużą, miękką poduszkę, ciepły kocyk i oczywiście książkę w dłoni. Bo dziś mamy dla słuchaczy dobrego tytułu kilka ciekawych tytułów. Proszę zostać z nami. Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Joanna Divina i Łukasz Kurzawski. A już za chwilę szczegóły programu, ale wcześniej kompozycja Obertas Janusza Muniaka z 1976 roku. Dla wielu fanów jazzu w Polsce Janusz Muniak to jedna z najbarwniejszych i najważniejszych postaci, a wybrałam ten utwór Obertas, ponieważ pięknie on nas wprowadzi w kolejny punkt programu, bo już za momencik Emilian Prałat, historyk sztuki, regionalista i filolog slawista, opowie o obyczajach i tradycjach wielkopolskich. A następnie Arkadiusz Kozłowski zdradzi szczegóły autobiografii Phila Collinsa. Po Nowym Jorku oprowadzać nas będzie pisarka Magdalena Żelazowska, a na seans filmowy do zobaczenia w zaświatach zaprosi Klara Pawlicka, filmoznawczyni.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Początek roku przynosi oczywiście kolejną porę roku. A skoro zmiana pary roku, to oczywiście też zmiana tradycji, które z tymi poszczególnymi etapami zarówno roku kalendarzowego, jak i etapu związanych z życiem ludzkim. Drodzy Państwo, Przemierzając Wielkopolskę, nie sposób zapomnieć o zwyczajach, obyczajach, o pewnych elementach typowych dla mniejszych czy większych społeczności. Ile z tych tradycji dzisiaj jest dla nas znana? Czy zdajemy sobie sprawę, skąd pochodzą poszczególne obyczaje, tradycje, przepowiednie związane z poszczególnymi porami roku? Podejrzewam, że dla większości to tylko element barwnego folkloru, ale dla wielu społeczności, dla wielu osób to element codziennego życia. W tej perspektywie chciałbym zachęcić Państwa do sięgnięcia po wyjątkową serię czterotomową pod wspólnym tytułem Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne. Każdy z tomów dedykowany jest rzecz jasna innej porze roku. Przybliża zarówno te tradycje, które mają rodowód przedchrześcijański, ale również pokazują te elementy, które pod wpływem chrześcijaństwa na stałe wpisały się do naszego kalendarza obchodów, celebracji życia rodzinnego, ale i społecznego. Autorem tychże tomów jest Witold Przewoźny. Wszystkie one dotyczą Wielkopolski, a więc znajdziemy na ich kartach informacje o poszczególnych miejscowościach, które nierzadko są jedynymi miejscami na mapie naszego regionu, które dane tradycje jeszcze zachowały. Powoli zbliża się okres wiosny, a więc myślę, że będzie to również świetna okazja, aby przyjrzeć się tym obyczajom od strony, powiedzmy, troszeczkę praktycznej, wziąć w nich udział, bo to, co istotne, to opisane w książce elementy włączania się odwiedzających gości w te właśnie tradycje, w te kolejne pory roku i towarzyszące im obyczaje. A więc, drodzy Państwo, poznawajmy folklor, poznawajmy tradycje Wielkopolski, a co najważniejsze, odkrywajmy te wyjątkowe miejscowości, w których te tradycje cały czas są żywe.
Z książką po Wielkopolsce. Zaprasza Emilian Prałat.
Przypominam tytuł książki Wielkopolskie zwyczaje i obrzędy doroczne Witolda Przewoźnego. A już za chwileczkę u nas nowości wydawnicze i książki na telefon.
Watching in slow motion in my foolish lover's game. In this endless motion, finally, lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as you turn to me and say, take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love.
Crash, I called you and turned to
afraid. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away.
Z okazji zbliżającej się rocznicy Powstania Warszawskiego Dom Wydawniczy Rebis wraz z Agnieszką Cubałą przygotowują publikację poświęconą Wielkopolanom uczestniczącym w tym wydarzeniu. I chcielibyśmy zachęcić naszych słuchaczy do kontaktu z autorką, która ma dla Państwa ciekawą propozycję.
Halo? Kto do nas dzwoni?
Agnieszka Cubała, autorka 8 książek o tematyce powstańczej i dwukrotna laureatka prestiżowej w gronie historyków Nagrody Clio.
Dzień dobry, jest mi ogromnie miło, że mogę ponownie u Państwa gościć. Przygotowuję teraz książkę, która będzie poświęcona Wielkopolanom, a dokładnie Powstaniu Warszawskiemu i Wielkopolanom, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. I mam taki gorący apel do słuchaczy. Wiem, że na pewno jest wśród Państwa mnóstwo osób, które mają swoich bliskich, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim i byłoby mi ogromnie miło, gdyby Państwo zgodzili się na to, żeby podzielić się ze mną historiami swoich bliskich, ponieważ dzięki temu będzie szansa na to, żeby więcej osób z Wielkopolski móc upamiętnić w tej książce. Jeśli chodzi o samą możliwość kontaktu, to z jednej strony można się na pewno kontaktować z wydawnictwem Rebis. Natomiast jeśli ktoś chciałby się skontaktować bezpośrednio ze mną, to mój adres bez polskich znaków oczywiście to Agnieszka Cubała, pisane razem bez żadnych kropek, @o2.pl.
Halo? Kto do nas dzwoni?
Proszę Państwa, Agnieszka Cubała będzie gościem już w najbliższą środę po godzinie 20 w programie Dwie godziny dla radiowej rodziny i wówczas też nam opowie o swojej najnowszej książce. I przypomnę raz jeszcze adres, gdyby Państwo chcieli się kontaktować z autorką. Agnieszka Cubała, pisane łącznie bez polskich znaków, @o2.pl. A skoro mowa o najnowszych tytułach z domu wydawniczego Rebis, to mam przed sobą klasyczną powieść detektywistyczną, zatytułowaną Morderstwo w Suffolk Antonego Horowitza. To jest angielski pisarz, scenarzysta popularnych seriali telewizyjnych, no i przede wszystkim mistrz budowania napięcia. I teraz czytelnik otrzymuje do rozwiązania typową zagadkę zamkniętego pokoju z ograniczonym kręgiem podejrzanych, spośród których detektyw musi wyłonić mordercę. Zakończenie Państwa na pewno zaskoczy, bo autor tutaj umiejętnie zostawia pułapki i przede wszystkim myli tropy. Morderstwo w Suffolk to jest kontynuacja bestsellerowej powieści Morderstwa w Somerset. I tak się składa, proszę Państwa, że z wydawnictwa Rebis otrzymałam książki dla naszych słuchaczy. To nasze pierwsze propozycje na telefon. Czekam w takim razie na telefony 61 8654 654. Antony Horowitz, Morderstwo w Suffolk i Morderstwa w Somerset. A już za chwilę czeka nas podróż do Nowego Jorku.
Urządziła. Nigdy nie mówię jej a pysz, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu gościu znużony, gościu znudzony. Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Proszę Państwa, obieramy dziś kierunek na Nowy Jork. Naszą przewodniczką będzie Magdalena Żelazowska, dziennikarka, podróżniczka, autorka książek Zachłanni, Hotel Bankrut, Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata oraz Nowy Jork, opowieści o mieście. Dzień dobry, Pani Magdo.
Dzień dobry.
Wiem, że Pani miała do wyboru mieszkać i pracować w Tokio, Pekinie, Rzymie, Londynie lub w Nowym Jorku i wybrała Pani miejsce, które przez wieki uzyskało status miasta idealnego, w którym spotyka się biznes, sztuka. I pytanie brzmi, czy Nowy Jork rzeczywiście jest miastem idealnym i czy mieszkańcy tej metropolii spełniają swój amerykański sen?
Zdecydowanie nie jest miastem idealnym i tak nigdy bym go nie nazwała, natomiast dla mnie jest miastem niezwykłym, fascynującym, co nie znaczy, że jest to miejsce doskonałe.
Muszę powiedzieć, że Pani jest niezwykle szczera i prawdziwa w tym, jak opisuje to miasto i nawet przyznaje Pani, że jej zachwyt nad Nowym Jorkiem wydaje się być trochę naiwny.
To prawda. Mnie w ogóle trudno jest mówić o Nowym Jorku bez takiego poczucia, że wpadam w jakiś zachwyt, że powielam jakieś stereotypy z książek czy filmów i długo takie poczucie krępowało mnie, kiedy pisałam książkę. Jest to miasto, o którym bardzo dużo już napisano, o którym mnóstwo opowiedziano, pokazano to miasto na wszystkie możliwe sposoby i to trochę onieśmiela. Ale to też budzi pewną fascynację. Fascynację, która czasami może być trochę różowymi okularami.
Pisząc tę książkę, zamierzała Pani stworzyć taki bardzo dobry poradnik dla podróżników, czy też dla osób, które mierzą się z zamiarem właśnie rzucenia wszystkiego i zamieszkania w Ameryce?
Chciałam podzielić się swoją historią i wydawało mi się, że opisując Nowy Jork, dodam taką swoją osobistą perspektywę i to właśnie będzie wartość tej kolejnej książki o Nowym Jorku. To będzie Nowy Jork moimi oczami i to będzie też Nowy Jork oczami osoby, która tam stawiała pierwsze niełatwe kroki. I rzeczywiście sporo takich różnych przeszkód musiałam pokonać na mojej drodze do osiedlenia się w ogóle w Stanach Zjednoczonych oraz właśnie w Nowym Jorku. No nie jest to zbyt proste kraj i miasto, jeżeli można porównać to z innymi kierunkami potencjalnej emigracji. Trzeba rzeczywiście przedrzeć się przez gąszcz formalności. Potem pojawiają się problemy chociażby z wynajęciem mieszkania, do którego to wynajęcia potrzebna jest nam historia kredytowa amerykańska. To jest podstawowym problemem dla przyjezdnych z Europy. A poza tym są naprawdę takie bardzo lokalne zwyczaje, jakieś takie ogólnoprzyjęte zasady, których cudzoziemiec dopiero musi się nauczyć. Więc to wszystko składa się na takie drobne irytacje codziennego dnia. Natomiast one nigdy nie uprzykrzyły mi życia na tyle, żebym przestała Nowy Jork lubić. Myślę, że trudno mi sobie wyobrazić, co by się mogło stać, żebym straciła zachwyt tym miastem. Przeprowadzając się do jakiegoś miejsca, bierzemy je z dobrodziejstwem inwentarza. Myślę, że byłoby dużą naiwnością spodziewać się, że nawet w jakimś legendarnym, słynnym mieście będzie się żyło tylko dobrze, tylko łatwo, tylko ładnie. W Nowym Jorku oczywiście jest sporo rzeczy, które bywają uciążliwe, trzeba to powiedzieć wprost. Natomiast również te rzeczy składają się na wyjątkowy charakter tego miasta, na niesamowitą energię, której nigdy nie doświadczyłam w żadnym innym miejscu, choć dużo w życiu podróżowałam.
New York, New York.
powiem szczerze, że patrząc na spis treści tej książki z wydawnictwa Luna, od razu zwróciłam uwagę na rozdział spis uciążliwości. Tak. Niezwykle cenne spostrzeżenia i rady dla, no myślę, że dla każdego, kto gdzieś planuje wyjazd do Ameryki. Radzi pani sobie już dobrze z bankowością elektroniczną?
Tak, na tyle, ile mogę, bo ja bym chętnie z tej bankowości korzystała częściej, natomiast w Stanach Zjednoczonych nie zawsze jest to możliwe i właśnie między innymi o tym piszę w tym rozdziale, o tym, że jest to wciąż kraj, gdzie w powszechnym użyciu są papierowe czeki, takie karteczki wypisywane ręcznie i czasami bez tego czeku trudno jest coś załatwić. Ja na przykład miałam kłopot z tym, żeby zapłacić kaucję i zarezerwować żłobek dla mojej córki, bo chciałam to zrobić jeszcze będąc w Europie. No i nie było możliwości ani zapłacenia przelewem, ani kartą, tylko mogłam przysłać czek, którego żaden z banków w Polsce nie chciał mi wystawić. Musiałam po prostu przyjechać i zapłacić w gotówce, bo wtedy jeszcze nie miałam własnej książeczki czekowej, więc właśnie takie różne zaskoczenia związane z życiem w Ameryce, to niekoniecznie jest to, że tam się żyje zawsze bardzo szybko, że to jest taka oaza nowoczesności i to potrafi przygnębiać. Nie, czasami wprost przeciwnie. Właśnie trzeba zapłacić czekiem, trzeba postać w kolejce, żeby zdobyć jakiś papierek. No ale myślę, że to są takie typowe problemy każdego imigranta.
Naszym słuchaczom muszę zdradzić informację, że na Nowy Jork będziemy mogli patrzeć również oczami Marilyn Monroe, która jest bohaterką jednego z rozdziałów tej najnowszej pani książki.
Tak, zgadza się. W Nowym Jorku żyło, mieszkało bardzo wiele znanych osób, a ja wybrałam właśnie Marilyn Monroe, bo ona jest dla mnie postacią szczególną. Chociażby dlatego, że ona w Nowym Jorku mieszkała tylko przez jakiś czas, tak jak ja, ale bardzo ten okres wpłynął na nią, bardzo pozytywnie. Niestety to działo się już pod koniec jej życia, więc nie mieliśmy okazji poznać tej nowej, odmienionej Marilyn tylko przez krótki czas. Ale to właśnie mieszkanie w Nowym Jorku pomogło jej zerwać z wizerunkiem takiej apetycznej blondynki występującej w lekkich komedyjkach. Ona tam uczyła się warsztatu aktorskiego u samego Lee Strasberga. Zaczęła być bardzo asertywna, jeśli chodzi o dobór scenariuszy filmowych. Zmieniła całkowicie swój wizerunek, zaczęła się inaczej ubierać. I poszły za tym dużo ambitniejsze propozycje filmowe, więc ten okres był naprawdę dla niej bardzo taki wzbogacający. No ale niestety ta historia kończy się tak, że ta nowa Marilyn zaczęła otrzymywać dużo atrakcyjnych propozycji, ale poza Nowym Jorkiem, bo przemysł filmowy w tamtych czasach, no zresztą niewiele się zmieniło, mieścił się na zachodnim wybrzeżu głównie. No i niestety po opuszczeniu Nowego Jorku ta historia miała swój smutny finał, ale bardzo mi się podoba właśnie ten niezwykle kreatywny, twórczy okres w życiu Marilyn Monroe. Ta nowojorska przygoda.
O mieszkańcach Nowego Jorku mówi się, że są zawzięci, gadatliwi, ale też przyjaźni i pomocni. I jacy jeszcze są?
Mnie zaskoczyło w Nowym Jorku to, że oni są bardzo zasadniczy. Ja spodziewałam się takiego ironicznego poczucia humoru, tego słynnego luzu, tej takiej czasami wręcz zmanierowanej obojętności i rzeczywiście to wszystko jest, natomiast oni mają też takie głębokie poczucie, że to jest ich miasto i należy się w tym mieście zachowywać w określony sposób, więc na początku miałam poczucie, że cały czas ktoś mnie napomina, zwraca mi uwagę, że robię coś nie tak, stoję nie w tym miejscu, poruszam się nie w tym kierunku. Natomiast z czasem zrozumiałam, że oni są po prostu bezpośredni i że tak samo chętnie jak kartą chwalą, bo bardzo często spacerując po ulicach Nowego Jorku spotykam się z komplementami bardzo wyszukanymi od obcych osób. Często ktoś przystaje, ogląda moje buty, sukienkę, chwali, że pięknie dobrałam kolory. W Polsce się tego raczej nie spotyka, nie od obcych. W Nowym Jorku tej pozytywnej energii czuję więcej. Polska to jest oczywiście mój dom, moi bliscy, ogromny sentyment, natomiast na poziomie takiego codziennego życia to jest w tym Nowym Jorku coś takiego, co dodaje energii, zwłaszcza zimą, bo jest tam o wiele więcej słonecznych dni.
I tę dobrą energię przekazała Pani nam w tej swojej książce, za którą dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli jesteście, drodzy Państwo, ciekawi codziennego życia, jak ono wygląda w jednej z najbardziej ekscytujących metropolii świata, to polecam książkę z wydawnictwa Luna, Nowy Jork, opowieści o mieście. A autorce, pani Magdalenie Żelazowskiej, serdecznie dziękuję. No i czekam na kolejną książkę.
Dziękuję bardzo.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Tak, proszę Państwa, Nowy Jork czeka na nowego właściciela. Nowy Jork, opowieści o mieście. Przypominam, taki tytuł nosi najnowsza książka Magdaleny Żelazowskiej. Prezent od wydawnictwa Luna. Książka na telefon, czyli przypominam numer 61 865 4 654. A za 3 minuty Jeszcze nie umarłem. Jeszcze nie umarłem. Autobiografia Phila Collinsa.
Black coffee in a house, good it tastes. I said a time is all it costs in the States, but it's a cup of black.
No i taki mocny akcent na samo zakończenie. Nie wiem, ile filiżanek czarnej kawy wypił autor książki Jeszcze nie umarłem, ale być może za chwileczkę się dowiemy. Arkadiusz Kozłowski, dyrektor anteny Radia Poznań i dziennikarz muzyczny, przeczytał tę książkę, historię wielkiej kariery jednego z najbardziej znanych twórców muzyki pop i proszę posłuchać.
Chciałbym Państwa zachęcić do przeczytania autobiografii Phila Collinsa Jeszcze nie umarłem. W takim pierwszym oglądzie wydaje się, iż nieciekawa to pozycja. No bo cóż może być ciekawego w kolejnej historii faceta, któremu się udało, który zyskał ogromną popularność, który sprzedał miliony płyt. Ale, proszę Państwa, Phil Collins tę książkę napisał w momencie, kiedy był na emeryturze i kiedy jego barwna kariera zgasła. I dlatego ta książka jest ważna, bo w tym czasie, będąc, jak już mówiłem, na emeryturze, Phil Collins miał czas, żeby przemyśleć swoje życie. I te przemyślenia nie są wcale takie optymistyczne. A właściwie wygląda to wszystko bardzo dobrze. Najpierw perkusista legendarnej formacji Genesis. Później perkusista, wokalista i właściwie współlider grupy Genesis. Sprzedawali miliony płyt, wypełniali ogromne sale koncertowe w Ameryce, w Europie, wszędzie. Równolegle kariera solowa. Kariera zaskakująco udana. Każda płyta sprzedawana w milionach egzemplarzy. Z każdej płyty przynajmniej 3-4 wielkie hity. Przysłowie mówiąc o tym, że jak otwieramy lodówkę i wyskakuje ktoś, kto jest niezmiernie popularny, bardzo trafnie przystaje do ówczesnej kariery Phila Collinsa. Był wszędzie. Grał muzykę, występował w filmach, pisał muzykale dla Disneya. Przyjaźnił się z rodziną królewską. Czy można chcieć czegoś więcej? Ale jest jeszcze druga strona tego życia. I to jest najważniejsze w tej książce. Tego wydawałoby się bardzo udanego życia. Phil Collins był pracoholikiem. Człowiekiem, który spełniał się tylko w pracy i właściwie jako życie rodzinne. A zakochiwał się co chwilę, nieraz bardzo intensywnie, nieraz powierzchownie. Te intensywne zakochania przekładał na małżeństwa, na dzieci. Te powierzchowne znikały po kilku miesiącach czy kilku latach. I to życie rodzinne gdzieś toczyło się obok niego. Dzieci rosły, żony czekały, a Phil Collins właśnie kończył trasę z grupą Genesis i zaczynał trasę jako Phil Collins. Nie miał czasu dla rodziny. To wszystko oczywiście przekładało się na dramaty, na rozstania, na nieobecność ojca w życiu dzieci. On wydaje się, że wówczas miał tego świadomość, ale taką bardzo powierzchowną. Dopiero po latach, dopiero wówczas, gdy przeszedł, jak już mówiłem, na tą emeryturę i mógł zastanowić się nad swoim życiem i rozejrzeć się wokół, zobaczyć, że właściwie jest sam i że te wszystkie złote płyty, te wszystkie miliony na kontach nie przełożyły się na jego szczęście. Dopiero wtedy zrozumiał, że tak naprawdę w dużym stopniu swoje życie zmarnował. On próbuje posklejać tą książką, tą autobiografią Jeszcze nie umarłem, próbuje posklejać na nowo swoją historię i dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Tu jeszcze pojawia się, proszę Państwa, bardzo ważny wątek zdrowia. No bo tak, kariera legła w gruzach, bo płyty przestały się sprzedawać. Kolejne żony z dziećmi go opuszczały, mieszkały gdzie indziej. Dodatkowo zdrowie zaczęło bardzo intensywnie szwankować. To tak jak się mówi, że nie ma darmowych kolacji. Tak można powiedzieć, że nie ma leków, które szybko pomogą i nie ma skutków ubocznych. On miał problemy bardzo intensywne z głosem w czasie tras koncertowych z Genesis. Lekarze przepisywali mu oczywiście tak na szybko różnego rodzaju zastrzyki, specyfiki, które miały pomóc. One pomagały, ale one także w takim długoterminowym okresie niszczyły mu organizm, niszczyły mu stabilność układu kostnego. On stracił słuch w jednym uchu. Docelowo ma paraliż jednej ręki, czyli jako muzyk, jako instrumentalista, jako facet, który kochał granie na perkusji, był skończony. Dzisiaj, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda Phil Collins, spójrzcie, w sieci jest masę filmów z ostatniej trasy przerwanej Genesis, bo oni na nowo zaczęli grać. To jest stary, schorowany człowiek po bardzo głębokiej chorobie alkoholowej, bo także alkohol, kiedy rodzina go zostawiła, a płyty przestały się sprzedawać, pojawił się w jego życiu. Książka bardzo wstrząsająca. I myślę, że warto ją przeczytać, bo Phil Collins, próbując skleić plastrami to swoje życie, robi to bardzo szczerze i mamy jedyną okazję, czytając autobiografię Jeszcze nie umarłem, uczestniczenia w tej bardzo pouczającej historii.
Collins bez tajemnic w książce Jeszcze nie umarłem. Autobiografia artysty. Dobrze, proszę Państwa, już zbliża się godzina 16:50. To dobry moment, by wybrać się na seans filmowy, na który zapraszam z Klarą Pawlicką, filmoznawczynią.
Kurtyna w górę!
Dziś w naszym radiowym kinie jeden z najgłośniejszych francuskich filmów z 2017 roku. Nagrodzony aż 5 Cezarami. Do zobaczenia w zaświatach w reżyserii Alberta Dupontela. Jest to też ekranizacja powieści Pierre'a Lumetra pod tym samym tytułem. Pani Klaro, zgodzi się Pani ze mną, że to jest film przede wszystkim o miłości, bezgranicznej niegodziwości, o cierpieniu, o człowieczeństwie i też o poszukiwaniu tożsamości przez człowieka pozbawionego twarzy dosłownie i w przenośni?
No, ja przede wszystkim odebrałam ten film w pierwszej kolejności jako taką opowieść o traumie wojennej, taką bardzo symboliczną. I tutaj takim moim pierwszym skojarzeniem tego symbolicznego sposobu opowiadania o doświadczeniu traumy wojennej. Moim pierwszym skojarzeniem był film Łowca Jeleni Michaela Cimino, ponieważ tam też mamy ten symbol, mamy tą rosyjską ruletkę, którą grają żołnierze, po to, by opowiedzieć o czymś głębszym, o tym, co jest w środku, w nas. Jakby jak przekazać coś, czego my, widzowie, nie możemy zrozumieć, nie będąc w tej sytuacji. I tutaj mamy właśnie podobnie. Mamy bohatera, który dosłownie, w bardzo naturalistyczny sposób, nawet jest to pokazane, zostaje pozbawiony w efekcie działań wojennych właściwie połowy twarzy.
Tak.
I widzimy ten cały ogrom cierpienia, które jest z tym związane. Widzimy, że bohater nie może pogodzić się z tą stratą, nie może być już tym, kim był, w związku z czym by móc istnieć, jakoś egzystować w społeczeństwie, musi przywdziewać różnego rodzaju maski.
Może zdradźmy troszeczkę więcej szczegółów, bo jeden z głównych bohaterów to młody i też bardzo wrażliwy Edward. W wyniku starcia wojennego bo podkreślmy, że historia tego filmu rozpoczyna się u schyłku I wojny światowej. Traci on dolną część swojej twarzy. By ukryć to okrutne oszpecenie, zakłada maskę, która towarzyszyć mu będzie już do końca jego dni. I ten wskazany wcześniej wątek dotyczący starcia podczas wojny jest bardzo istotny, bo związany jest z drugim bohaterem, bezwzględnym przełożonym Edwarda, który mimo otrzymania oficjalnego potwierdzenia rozejmu wysyła na zwiad swoich dwóch żołnierzy. I ci zwiadowcy giną, co staje się też taką przyczyną ostatniej dużej bitwy między francuskimi żołnierzami i niemieckimi. I w trakcie tego starcia jeszcze jeden bohater historii, Albert Meillat, odkrywa, że zwiadowcy zostali zamordowani strzałem w plecy właśnie przez swojego przełożonego, tego porucznika Pradela. I w trakcie walki Albert Meillat zostaje przysypany ziemią, ratuje go Edward i właśnie wtedy zostaje ranny w twarz i to zdarzenie łączy losy obu mężczyzn.
Tu może warto zaznaczyć, że to, co pani powiedziała, to jest tylko jakby wstęp, punkt wyjścia do całej historii.
Tak, bo to jest wielowątkowa historia, prawda? Niezwykle tak dramatyczna, chociaż też nie pozbawiona takiego czarnego humoru i też ubrana jest w piękne kostiumy, charakteryzacje i scenografię.
Tak, zdecydowanie. No, tu, na co pani zwróciła uwagę na początku, to ten film jest też taką bezlitosną diagnozą takiego strasznego okrucieństwa I wojny światowej, ogromnych zniszczeń, ale takiego właśnie zła, które rodzi zło, no bo przecież tyle zła stało się jakby, nawet tu nie mamy wroga w tej scenie, znaczy częściowo też, ale mamy tyle zła z rąk tych, którzy powinni być towarzyszami broni, którzy powinni dążyć do tego pokoju, do zakończenia walk. A tu niestety zło, widzimy, że w jakiś sposób nad ludźmi przejmuje kontrolę, że się w nim zatracają, pogrążają i w jakimś sensie nie są w stanie bez niego dalej egzystować. Więc myślę, że ten wątek też jest tutaj bardzo, bardzo ważny i ciekawy.
Ja myślę, że ten film przede wszystkim niesie taki ogromny sprzeciw wobec wszelkim konfliktom i wszystkiemu, co jest związane z wojnami.
Dokładnie, tak. Na pewno mamy tutaj bardzo taki mocny antywojenny przekaz. No i bardzo ciekawą tą diagnozę na temat tego, że znaczy taką opowieść demitologizacyjną, ponieważ widzimy, że dla państwa cenniejsi okazują się ci, którzy zginęli, którym teraz wystawiane są pomniki, o nich myśli się jako o bohaterach. Natomiast ci, którzy przeżyli, którzy zostali w jakiś sposób okaleczeni, zazwyczaj no, bardzo cierpią, nie mają za co żyć, są porzuceni i zapomnieni, a państwo jakby traktuje w ich sposób uwłaczający ich godności, więc jest to też takie bardzo mocne oskarżenie no, wobec systemu, który skupia się na tych, którzy zginęli, a zapomina o tych, którzy jednak tę wojnę przeżyli, także byli bohaterami, a nawet jeśli nie, to samo to, że przetrwali przez to piekło, jest jakby przyczyną, żeby po prostu się nimi zająć i pomóc w tym ogromnym cierpieniu.
Tak, i tutaj jeszcze dodajmy, że mamy taki bardzo mocny konflikt rodzinny, bo występuje tutaj brak akceptacji syna przez ojca. I ta męska przyjaźń jeszcze i wszystkie tematy poruszane przez twórców tego filmu tak naprawdę są bardzo ważne i poważne.
Tak, to prawda. Mamy no, bardzo dużo różnych wątków i właśnie obok tego takiego politycznego oskarżenia jest właśnie ta opowieść bardzo prywatna, o której pani mówi, właśnie ta zarówno o relacji ojców i synów, zarówno właśnie o takiej przyjaźni opartej na tych wspólnych doświadczeniach, które połączyły bohaterów. No i trochę też o takiej roli sztuki, bym powiedziała, ponieważ nasz bohater w jakiś sposób z tego swojego strasznego wypadku czerpie jakąś inspirację do tworzonych przez siebie masek i widzimy, że w jakiś sposób daje mu to nieco chwil wytchnienia, chwil takiej radości, zabawy. Czy wystarczająco tyle, żeby dać mu siłę do życia, to pozostawimy otwarte pytanie i myślę, że tu każdy z państwa może się przekonać oglądając film, ale myślę, że ta rola sztuki jako trochę takiego remedium też jest bardzo ciekawa. Sam w ogóle pomysł, że nasz bohater w jakiś sposób będzie wyrażać siebie przez przez te maski też jest bardzo symboliczny i bardzo, bardzo dużo mówiący o jego kondycji psychicznej.
Tak, do zobaczenia w Zaświatach, to jest barwne i magiczne, no i też pełne kontrastów kino. Choć czytelnicy powieści Do zobaczenia w Zaświatach zarzucają jednak reżyserowi tego filmu zbyt pobieżne potraktowanie wielu ważnych wątków, jak na przykład wojenna trauma czy korupcja, poszukiwanie własnej tożsamości, które w książce Alberta Dupontela zostały należycie rozwinięte, czy właściwie potraktowane. My namawiamy Państwa do obejrzenia filmu i też do przeczytania książki.
Kurtyna w górę!
I tak, proszę Państwa, już na zakończenie spotkania. Ostatni tytuł, warty Państwa uwadze. Jak nie dać się zmanipulować i okłamać, radzi doświadczony agent wywiadu autorstwa Davida Omenda. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Muza. Autor to były pracownik brytyjskiego wywiadu. Na co dzień jego praca polegała na zbieraniu informacji i decydowaniu, na ile są one prawdziwe, jak mogą wpłynąć na przebieg różnych wydarzeń. I w tej książce przybliża techniki wykorzystywane przez służby specjalne do podejmowania możliwie najważniejszych i najlepszych decyzji. I tak prawdę mówiąc, to każdy z nas może wprowadzić je do swojego życia. W książce też znajdą Państwo ciekawe anegdoty. Zachęcam do lektury. Jak nie dać się zmanipulować i okłamać? David Aument. Nowość z wydawnictwa Muza. Po godzinie 17:00, proszę Państwa, w sportowym rytmie. Widzę, że koledzy już są przygotowani. Krzysztof Ratajczak i Wojciech Berndt czekają na spotkanie ze słuchaczami. No to dobrze, proszę Państwa, my życzymy spokoju z Radiem Poznań. Słyszymy się jutro po godzinie 19:00. Kłaniam się pięknie, Joanna Divina i Łukasz Kurzawski.